7,5 minuty po godzinie 11. Magda Szpiner, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam też Panie, dzień dobry. Studio Radia Gdańsk, oczywiście Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka oraz Pani Małgosia Bilicka, nasza stała słuchaczka.
Dzień dobry.
No i właścicielka pewnego chrapiącego stworzenia, bo dziś tak. O chrapiących kotach porozmawiamy.
Porozmawiamy, proszę Państwa, dzisiaj Pani Gosia będzie z nami w pierwszej części audycji. Będzie zobowiązana nam odpowiedzieć na pytania, które nas ciekawią. Ja Państwu natomiast króciutko teraz i w drugiej części powiem o chrapaniu kotów, bo jak Państwo wiecie, nie jest to, jest to dziwne, niektórzy mówią, i nie jest to standard, który możemy na przykład u psów typu bulldog, no jeszcze angielski szczególnie,
oj tak.
Czy inne chrapiące, i jest to wpisane w normę. Natomiast koty, proszę Państwa, możecie mieć wiele przez całe życie i żaden nie będzie chrapał. Natomiast trafi Wam się jeden lub jedna, prawda?
Tak.
Bo Jadzia jest dziewczynką, która będzie chrapać. Ja tylko na początku szybciutko powiem, że proszę się niepokoić, od razu nie biec do lekarza, bo czasem to chrapanie jest zupełnie, bardzo często zupełnie naturalne. I jeżeli nie mamy kota o spłaszczonej mocno kufie, o spłaszczonym nosku, na przykład jak koty perskie, to proszę się nie niepokoić. Natomiast zwierzęta, które mają w tym koty spłaszczoną mordkę, mają tkanki w górnych drogach oddechowych wyjątkowo kręte. I jak tam się dostaje powietrze, wtedy możemy słyszeć to chrapanie. I jeżeli, proszę Państwa, w skrócie, po przerwie może to rozwinę, bo szkoda mi czasu, żeby tutaj Pani była. Proszę Państwa, jeżeli to chrapanie jest raz słabsze, raz mocniejsze, ale chrapanie, nie wiem jak to określić, nie udało mi się nagrać Tośka i Pani Jadzi.
Też niestety mi się nie udało.
Nie udało nagrać, jak to wygląda, kiedy się nic nie dzieje. Jeżeli kot chrapie, dusi się podczas chrapania, zrywa się ze snu, łapie powietrze, kaszle i robi się osowiały, no to gabinet lekarza weterynarii czeka na nas. I teraz wracamy do Pani Gosi, bo ja chcę zawsze Pani Jadzia mówić.
Tak, zdarzyło się już parę razy.
Pani Jadzia to ta chrapiąca.
To ta chrapiąca, tak. Skąd Jadzia u Pani jest?
No Jadzia jest już 10-letnią kotką, więc swoje przeżyła. Jadzia jest, że tak powiem, z odzysku, ponieważ wzięliśmy ją z gromadki małych kotów, które były gdzieś tam do oddania. To była kotka, która była najmniejsza z całego miotu, chowała się pod ławką, nie chciała wyjść, czarna. I tak już 10 lat jest z nami, ze mną i chrapie dopiero od 2 lat, muszę powiedzieć.
Tak.
To nie jest długo.
Bo to nieraz właśnie od młodości nie ma chrapania, przychodzi tak. Potem, a są koty, które chrapią jakby już od malutkiego, ale Jadzia ma, że tak powiem, siostrzyczkę jeszcze.
Tak, Jadzia ma siostrzyczkę Tosię, która nie jest jej siostrą
biologiczną
oczywiście. Troszkę inaczej wygląda, zupełnie inaczej się zachowuje. To jest 7-letni kotka właściwie i ona nie chrapie.
I ona nie chrapie. No ja mam Tośka i Alberta. Albert nie chrapie, a Tosiek jak się położy, to cały dom chodzi, prawda? Na te. Dzisiaj nie chciał chrapać, żeby go nagrać. Absolutnie.
No nasza Jadzia, jak zaczęła chrapać, to się trochę przestraszyliśmy.
Tak,
nie ukrywam.
Bo Pani nawet napisała SMS-a.
Tak.
Od
tego nasz kontakt w ogóle powstał, bo przestraszyliśmy się, mieliśmy kontakt z lekarzem ze zwykłego strachu. W tym przypadku, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Najpierw był to kontakt tylko telefoniczny. Pani doktor też prosiła, żeby nagrać Jadzie, żeby przesłać jej ten plik, żeby ona mogła sprawdzić. Na szczęście obyło się bez prześwietlenia krtani, bo okazało się, że to nic poważnego, że to jest dokładnie to, o czym rozmawiamy, czyli zwykłe chrapanie.
Zwykłe chrapanie, bo może też wpaść źdźbło czegokolwiek, prawda? I też inaczej zwierzę chrapie. Proszę Państwa, mogą się też pojawić takie objawy, jak na przykład cierpieć z powodu polipów może kot. Polip się przeradza nawet i w nowotwór, ale my mówimy o absolutnych skrajnościach, do których nie ma po coś w tej chwili denerwować, nimi nie ma się po co. Ale proszę Państwa, to co Pani zrobiła bardzo dobrze. Jeżeli Wam się uda, bardzo proszę, we wszystkich stanach chorobowych psów, kotów, królików, chomików, wszystkiego, nagrajcie filmik, jeżeli źle pies czy kot chodzi,
tak.
Jeżeli nawet chrapie, a uda wam się, to nie tylko zdjęcia mogą być, powiem wprost, kupy. To jest nieraz bardzo ważne, bo skład tej kupy, który was niepokoi, może być dla lekarza doskonałym źródłem diagnozy. Natomiast resztę proszę nakręcać filmiki i wtedy lekarz będzie super.
Bo rozumiem, że chrapanie chrapaniu nierówne.
Nierówne i pani się słusznie poszła do lekarza, bardzo słusznie, proszę państwa, bo wtedy przynajmniej pani była już spokojna, że syjaćka po prostu chrapie.
To po pierwsze, ale najpierw próbowaliśmy właśnie nagrać dlatego, żeby tej jaćki naszej nie stresować.
Tak.
Bo każda wizyta u lekarza jest dla niej
dla kota
mocna,
szczególnie, tak, jest bardzo stresująca. No, ale się okazało, że nic nie będzie.
Okazało się, że nic nie będzie, jadę dalej chrapie. Co śmieszniejsze i dziwniejsze, to właśnie zimą chrapie bardziej. Wiosną i latem w ogóle prawie nie chrapie, dlatego też trudno mi było ją nagrać. Natomiast tak, no, mamy właśnie w domu dwoje chrapiących, mąż i Jadzia.
Często tak bywa, prawda pani redaktor?
Wiem to z doświadczenia, tak u mnie bulldog francuski z jednej, a z drugiej partner chrapał zdecydowanie. To nie jest tak, jak rozumiem, że u ludzi, że można na przykład przełóż się na boczek, mówię, do swojego partnera. W wypadku kotów to nie działa.
I proszę państwa, jeżeli bardzo jesteście zaniepokojeni, możecie kota pogłaskać, bo wtedy on się budzi, aha, prawda?
To prawda, to pomaga. Nawet dotknięcie.
Nawet dotknięcie, położenie dłoni. Ale proszę posłuchać, tutaj mówię, bardzo mądrze pani Gosia postąpiła, bo słuchała, jeżeli to chrapanie nie dusi kota, a jeszcze jedno może być powodem, co u Jadzi chyba nie jest, bo żeśmy nie rozmawiały, często kot może, kot właśnie, no psy też, nawet z tą długą kufą, nie tylko skrócone, mogą chrapać, jeżeli są bardzo otyłe. Już nie grube, a nawet otyłe. Mhm. Wtedy też zachodzą tam zmiany, ciężko się powietrzu.
To całkiem jak u człowieka.
Tak, i może chrapać, więc jak jest bardzo otyły, nie zawsze z powodu jedzenia, należy jednak pójść do lekarza weterynarii i zobaczyć. Ja się cieszę, że jedzę, nic nie jest, bo ja panią rozumiem. I odkąd, proszę państwa, pani do nas napisała, ja zaczęłam tak swojego kota sama obserwować, żeby się uczyć jeszcze. I no kamień mi spadał z serca, że se chłopak po prostu chrapie.
No ja powiem szczerze, że to pierwszy raz, że pierwszy raz w życiu z tym tematem w ogóle się zatknęłam.
Tak.
Mimo tego, że ze zwierzętami mam już od jakiegoś czasu do czynienia i nawet, nie wiem, znajomi, którzy mają koty, czy gdzieś w audycjach, czy w artykułach w mediach, nie ma o tym w ogóle praktycznie mowy. Nie ma o chrapaniu kotów mowy.
No bo koty praktycznie nie chrapią. Nawet, proszę państwa, było audycja, jakbyśmy kiedyś tutaj mówiły o różnych odgłosach kota, jak kot mruczy, on jak śpi, też nie mruczy. Mhm. Jak śpi, to sobie po prostu śpi.
Tak.
A już chrapanie jest bardzo rzadkim objawem i po to jest ta dzisiejsza audycja i po to jest pani Gosia, żebyście się państwo nauczyli słuchać. Jeżeli to nie wydaje wam się niebezpieczne, w drugiej części audycji dokładnie wypunktuję co i jak. Jeżeli to się nie wydaje niebezpieczne, dajcie spokój. A jeśli, to proszę się naprawdę udać z filmikiem do lekarza weterynarii, oczywiście z filmikiem, na którym słychać.
Tak.
To, słychać, bo to chrapanie, jeszcze niech pani powie, Jaćka sobie leży i chrapie, nie ma jakichś nagłych, żeby ona wznosiła ciało, drgawki jakieś miała.
Nie, takich objawów nie ma, nie raczej ma. Jest to chrapanie, czasami jest głośniejsze, czasami cichsze, czasami nie ma w ogóle, natomiast nie ma takich objawów właśnie typu duszenie się, tak jak tutaj pani wspomniała, jakieś gwałtowne właśnie budzenie. Nie się zrywa, nie, raczej nie, takich sytuacji nie ma.
No to obie żeśmy trafiły na kota, który chrapie. Myślę, że słuchacze, jak napiszą SMS-y, to może się jeszcze ktoś znajdzie z chrapiącym kotem, ale raczej bardzo, bardzo rzadko.
A ja chciałam zapytać, jak ta siostra kocia reaguje na chrapanie, bo pamiętam, jak u mnie chrapała buldożka i jak reagował kot, który spał koło niej. On za każdym razem zrywał się na równe nogi i był mocno przestraszony, zanim nie zaakceptował, bo pies zdecydowanie później pojawił się w naszym domu niż pies.
No potem kot pewnie sobie myślał, co to za dziwo, Lolki.
Był zdziwiony za każdym razem, to prawda.
No, wydaje mi się, że ona jest przyzwyczajona do tego. Tosia nasza zachowuje się tak, jakby to było najnormalniejsze na świecie. A mogę powiedzieć szczerze, że kiedy jednemu kotu dzieje się coś złego, to drugi reaguje, podbiega, piszczy, daje znać. Więc też tak mi się wydaje, że gdyby jej coś było, to Tosia w jakiś sposób dałaby nam znać. Nie wiem do końca, czy byśmy zrozumieli.
Ale prawdę pani mówi i na pewno byście się zaniepokoili, bo inne zachowanie Tosi wskazywałoby na to, że coś jest. Tak samo, proszę państwa, wiele razy mówiłam tutaj, że nie lekceważmy zachowania psów i kotów, bo nagle się okazuje, że ktoś w domu jest bardzo chory albo ktoś z naszych znajomych. I ja przeżyłam taki fakt, że przyszedł sąsiad i pies i kot zjeżyły się, uciekły i nie chciały do niego podejść, a się okazało, bardzo go lubiły sąsiada, mnie było nawet przykro, że one tak zareagowały, chociaż państwo wiecie, że zazdrosna jestem bardzo i nie chcę, żeby tam moich głaskać. Potem się okazało, że sąsiad ma tak zaawansowany nowotwór, że w ciągu 3 tygodni umarł. Czyli słuchajmy, obserwujmy. Zwierzęta są genialne. Uważam, że są to najlepsi przewidywacze czegokolwiek.
Tak, tylko trzeba nauczyć się czytać te
sygnały,
prawda?
Trzeba się nauczyć czytać,
tak.
No,
to nie jest łatwe, tak.
Nie jest łatwe, ale pani kocha przecież obie dziewczynki bardzo, bo to widać.
No
to
oczywiście.
Pani umiałaby przeczytać.
Oczywiście, tym bardziej, że jestem z nimi na co dzień, więc widzę zmiany w ich zachowaniu. Natomiast wiem też, że są takie koty, które nie dają do siebie tak łatwo podejść i są raczej samotnikami. I wtedy dość trudno jest te sygnały werbalne jakby znaleźć w nich. To już musiało być bardzo duża zmiana w ich zachowaniu codziennym.
I dlatego rozmawiajmy z kotami, nie tylko z psami. Rozmawiajmy jak najwięcej, nawet jeśli one leżą i mają taką minę, jakby chciały powiedzieć, mów sobie człowieku, mów. Ja cię kocham, ale cię posłucham dla przyzwoitości. To i tak do nich mówimy, bo to naprawdę ma sens. Pani przed audycją powiedziała, że bardzo dużo pracuje i ma 2 koty i jeszcze nie ma psa. I teraz niech pani opowie, jak to życie codzienne z dziewczynkami wygląda. Oczywiście mówimy o kotkach.
Tak, tak, jak najbardziej. Życie codzienne jest dosyć zorganizowane, bo wiadomo, że dajemy o tej samej godzinie jeść, o tej samej godzinie sprzątamy kuwetę i tak dalej. Ale co jest najważniejsze...
Bo od tego jesteśmy.
Tak, dokładnie. No, od tego jesteśmy. No przecież to one rządzą w domu, tak, prawda? My jesteśmy tylko sługami. Natomiast jeżeli chodzi o samo jakby bycie z kotem, to nie wiem jak inne koty. Nasze koty są na tyle fantastyczne, że cały czas się do nas tulą, przychodzą,
tak
mówią do nas, szczególnie Tosia. Tosia wręcz krzyczy, bardzo często krzyczy długo. Czasami już troszkę ten krzyk nawet przeszkadza, ale nie wyobrażam sobie, żeby go nie było na co dzień.
Tak.
Także w momencie, kiedy wracamy z pracy, to one są pod drzwiami i czekają, aż się je pogłaszczę. Jadzia zawsze się przewraca na plecy, żeby ją po brzuchu głaskać. Dokładnie. Później na chwilę dają nam spokój, czekają na jedzenie, a jak już siedzimy na przykład na kanapie wieczorem, to zawsze obydwa koty są z nami. Czasami zauważyliśmy, że nawet jak zmieniamy pokój, bo idziemy gdzieś coś tam do, nie wiem, do, czy do kuchni, czy do drugiego pokoju zrobić, to za chwilę koty są z nami. Czasami
bardzo
śmiejemy się, że 4-osobowa rodzina wystarczyłby jeden pokój i mogli, i tak byśmy wszyscy zawsze byli w tym samym pokoju. Koty są cały czas z nami, chociaż zdarzają się godziny, że na przykład jedna z nich śpi sobie na szafie albo gdzieś tam w swoim jakimś, na swoim jakimś legowisku, tak? Natomiast nie jest to prawdą, o czym mówią właśnie właściciele psów, chociaż ja psy kocham, uwielbiam, że kot jest wredny, zły i
nie
nigdy
jest.
Nie podchodzi. I zupełnie się z tym nie zgadzam.
Zupełnie nie.
Jest zupełnie odwrotnie wręcz.
Tak, zupełnie odwrotnie. Ja miałam to państwu powiedzieć za tydzień czy za 2, ale cytuję Wisławę Szymborską, proszę państwa. Panu Bogu nic się nie udało, z wyjątkiem kotów.
No
dobrze, i to powiedziała Wisława
Szymborska. Zaraz się oburzą właściciele psów.
Nie, ale to jest, proszę państwa, ja mam psy i koty całe życie. I uważam, że tak miałam życie ułożone, że mogłam mieć psy i koty, bo to jest bardzo ważne, nie zawsze możemy mieć. I każdy gatunek posiada swoje zalety. I tego się należy trzymać. Każdy gatunek. I nie można powiedzieć, że ja mam koty, to nie lubię psów, mam psy i nie lubię kotów. Po prostu jak lubię zwierzęta,
to
lubię.
To
po prostu, zwyczajnie.
Pamiętajmy też o tym, że kot kotu nierówny. Pani kotki są bardzo przyjazne i chodzą za panią krok w krok.
Ale to sobie wypracowali chyba.
Ale jednocześnie też obydwie się bardzo różnią od siebie.
A no właśnie. Ale też znam koty, które są bardzo, potrafią podzielić te strefy intymności, czyli bardzo lubią być ze swoim właścicielem, ale mają godziny, które spędzają gdzieś tam zaszyte właśnie w swoim kojcu, na szafie i tak dalej. To nie jest pies, który potrzebuje cały czas się o nas otrzeć i być tam na kilka centymetrów. Mówię o tym dlatego, że często słyszę, nie wiem, właśnie, a kot mojej mamy był zupełnie inny. Jak brałam swojego, to spodziewałam się, że tak jak my jesteśmy zupełnie inne tutaj we trzy, jak siedzimy.
Pani też wie, że jak weźmiemy psa z tej, nawet z tej samej hodowli, po tych samych rodzicach, każdy będzie inny.
No i to jest chyba w nich najpiękniejsze.
I to jest najpiękniejsze, że nie możemy włożyć do szufladki wszystkich razem i bardzo dobrze. A tutaj, że koty pani ma takie, to jest ich zasługa. I ta, co pani powiedziała, pani redaktor, ta strefa intymności u kotów jest. U wielu psów też, jak czał-czał, szpice i tak dalej, one też to mają i wygląda to trochę inaczej. U mnie jest taka godzina, gdzie oba chłopaki idą spać po prostu. Przychodzą sobie z ogrodu, bo Albercik to w ogóle chodzi, zwiedza sąsiedztwo, a ten drugi Tosiek głuchy, bez zębów, więc on tylko jest nauczony, że bywa na naszym ogródku. Przychodzą, idą do spać. Albercik ma swój pokój, idzie do swojego, Tosie idzie do swojego na szafę i za chwilę słyszymy w domu, aha, Tosiek już śpi.
Aha, no tak.
I one sobie wstają dopiero o któryś tam po południu i to jest ta strefa, gdzie im się w ogóle nie przeszkadza. I to jest nasza prośba, tu już była, ci, co mają psy i koty i dzieci. Proszę Państwa, jak nam dziecko uśnie, czy małe, czy starsze, my się ludzie staramy tak zachowywać, żeby to dziecko mogło się wyspać, prawda? Żeby mu nie przeszkadzać. A dlaczego inaczej robimy, jak śpią zwierzęta? Dziecku wolno podejść, obudzić psa, obudzić kota. Tak nie powinno być. Absolutnie.
No nie powinno.
Muszę Wam, drogie Panie, powiedzieć, że sypnęło SMS-ami w sprawie chrapiących kotów. Nie jest Pani sama.
A jednak.
Są dachowce, które są do tych SMS-ów. Wrócimy, Pani Agnieszko, wrócimy po wpół do dwunastej.
Ale teraz jeszcze, jak Pani Magda, Gosia, przepraszam. Jest.
Pani Gosiu, Pani Ania napisała, filon chrapie ze mną, piękny czarnuch, zdjęcie dołączone tutaj do tego MMS-a. Inna z naszych słuchaczek, Pani Violetta napisała, witam Panie, moja kotka też chrapie, byłam bardzo zaskoczona, że kot może chrapać, a to tylko dachowiec.
Czyli nie tylko ja jestem.
Dachowiec, a to kochana, aż dachowiec, prawda? Mm-hmm.
No i oczywiście cała masa też takich informacji, jak od pani Marty. Nasz jeden z kotów nie chrapie, ale wydaje za to dziwne dźwięki, jakby śnił o muchach. Bardzo często mu się zdarza, Roxy znajda piesek, za to biega przez sen i drapie się, chociaż nie ma pchełek. No, wszyscy chyba widzimy te śpiące psy, które biegną rzeczywiście za kimś albo za czymś.
Koty też tak różne mają sny, ale pani Magdo, pani jest dzisiaj na nasze szczęście na zastępstwie, ale pani wie, że ci słuchacze, którzy do nas piszą SMS-y, naprawdę rozumieją, kochają swoje zwierzęta i dlatego ja kocham tą audycję i nie chcę żadnych urlopów. Po prostu.
Pracownik doskonały, proszę pani.
No i jeszcze z tej audycji przede wszystkim można się dowiedzieć bardzo dużo praktycznych porad, bo właśnie dlatego jej słuchamy i tutaj wielkie podziękowania właśnie za to. Ja też głównie dlatego słucham. Słucham od roku tak już co tydzień, czasami z powtórek, ale naprawdę rzeczy, które pani mówi, są tak przydatne i tak pomocne na co dzień, że no co, no możemy tylko podziękować.
To ja też bardzo pani dziękuję jako słuchaczowi, bo często nawet jeśli nie mamy jakiegoś, co jak my tu coś omawiamy, ale mamy znajomych, prawda? Którym bardzo mogą się te wiadomości przydać. Bardzo.
To prawda. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o chrapaniu w kontekście kotki Jadzi.
Tak.
Czyli przyjaciółki pani Małgosi, która jest naszą słuchaczką, jak państwo przed chwilą słyszeli. No to co, w takim razie spokojnego snu chyba Jadzi należy życzyć i państwu.
Ciekawe, czy słucha.
Jadzia na pewno. I Tosia też.
Tosia
oczywiście
pewnie też.
Tak.
Wyobrażam sobie.
Proszę państwa, ja tylko przypomnę, że trwa cały czas cykl, że bardzo chętnie widzimy tu naszych słuchaczy od czasu do czasu. Chyba nie jest źle, prawda pani Gosiu?
Nie, jest bardzo przyjemnie.
No właśnie. Jeśli ktoś z państwa chce, proszę do mnie napisać. Nie ma sprawy.
Może mają państwo jakieś ciekawe obserwacje, które dotyczyć będą innych zwierząt.
Tak,
może
jest.
Będzie to kanwa do rozmowy z panią.
Tym bardziej, że w sierpniu będzie przez państwa znany i lubiany Marcin od grzybkowego boksia. Też pani o nim słyszała.
Cudownie.
Tak. Tak.
No to pozdrawiam w takim razie bardzo serdecznie. Zresztą wspomniany pan już jest z nami.
Tak,
pozdrawiam.
Już się odzywa
bardzo
się pan Marcin.
Oczywiście, tak, że się pozdrawia. Grzybkowa familia kłania się w kompleksie. My komplecie Boksio czuje się dobrze.
To ten bokser z białaczką, proszę państwa. I pan Marcin będzie w sierpniu naszym gościem.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy pani Małgosiu.
Ja również dziękuję.
Gosia Bilicka od chrapiącej kotki Jadzi była naszym gościem. A my do chrapania i nie tylko wrócimy już za kilka minut. Dziękuję. Agnieszka Kępka, tak sobie to rozmawiamy, proszę państwa,
normalnie,
bo są tematy ważne i ważniejsze.
A ja jeszcze dodam, że dzisiaj jest pani Gosieńka, moja ukochana tam
Gosia
za konsolą.
Ławnicka.
I ona jak się uśmiechnie, proszę państwa, to zaraz cały dzień jest inny. I ma cudowną suczkę ze schroniska, ale koty kocha, prawda? No właśnie.
Nie da się inaczej.
Tak.
No to wróćmy może do tego chrapania, bo tak, państwo piszą tak. Rzeczywiście nasz kociak też zaczął chrapać dopiero w wieku 6 lat. Jakież to było dla nas zdziwienie. A chrapie tak, że szyby w oknach się trzęsą. Ale rzeczywiście wystarczy go dotknąć. Jeśli przekręci się ze spania na wznak, na spanie na bok, to chrapanie jest do zniesienia. Pod kontrolą lekarza nic złego się nie dzieje.
Właśnie, proszę państwa, szybciutko tylko to podsumujemy, że problem chrapania nie tylko u kotów świadczył o utrudnionym przepływie powietrza w drogach oddechowych. No taka jest prawda, ale nie zawsze to o czymkolwiek grozi nam. I proszę się nie przejmować. Jeżeli nie mamy kota, bo dzisiaj mówimy o chrapianiu kotów, o krótkim pyszczku, powtarzam, i spłaszczonym nosku, gdzie to chrapanie jest jakby już wpisane
w
rasę, ale jednak to wtedy nawet warto sprawdzić, bo to jednak kot rasowy, to trzeba się nad tym zastanowić. Nie jest to otyłość wyjątkowo silna i widoczna. To proszę państwa, jeśli ten kot sobie śpi, chrapie, raz mocniej, raz słabiej, czasem nawet wysunie odrobinę języczka, czasem mu się też porusza łapkami, tak jak piesek we śnie, i to chrapanie przebiega normalnie, dajcie spokój i niech sobie chrapie. I to jest czasem od małego, czasem po kilku latach się objawia. U mnie u Tośka też nastąpiło po kilku latach, jak był mały, nie chrapał. Proszę państwa, powtarzam jeszcze raz, co może być niebezpieczne. Jeżeli wybudza się nagle ze snu, jeśli się poddusza lub dusi w trakcie snu, jeśli zacznie kasłać, jeśli wstanie i jest potwornie osłabiony, bo to może być nawet jakiś pyłek w nosku, cokolwiek. Także proszę państwa, proszę bardzo, żeby wtedy iść do lekarza, bo jeśli to jest źdźbło trawy, czy cokolwiek innego, lekarz natychmiast to usunie. Poza tym jak zobaczy, będzie też wiedział, ale generalnie, jeżeli to chrapanie nie ma tych objawów, o którym mówimy, przechodzimy nad nim do porządku dziennego. Jeżeli ktoś jest zaniepokojony, kładziemy rękę na kotku, pogłaszczemy, on się sam wybudzi, zrobi tu, jak pani redaktor czytała, przewrotkę i już jest wszystko dobrze. Niemniej jeszcze raz powtarzam, nakręcajmy filmiki z takich zdarzeń, bo wizyta u lekarza weterynarii kota wypacza całkowicie jego zachowanie. Także dobrze, żeby lekarz wiedział. I ja jeszcze mam dla państwa komunikat. Za tydzień mieliśmy mówić o strzyżeniu, kąpaniu i tak dalej, ale zmieniłam temat audycji, bo wydaje mi się, że to bardzo ważne, ponieważ urlopy jeszcze mamy przed sobą. Głośna sprawa medialna, uśpienie Yorka, ponieważ właściciele nie mogli, mówią, że nie mogli, ja uważam, że nie chcieli go zabrać ze sobą na urlop, lekarz w klinice odmówił. I proszę państwa, z tej kliniki pani doktor Marta Boruczkowska będzie za tydzień naszym
to była
gościem.
Piękna historia. Z happy endem, historia,
happy
bo historia
endem,
wstrząsająca.
Tak, tak. I proszę państwa, będziemy rozmawiać o eutanazji, o prawie. Jeszcze jest bardzo ważny, będzie aspekt prawny, co właśnie stało w przypadku tego Yorka. Wszystko pani doktor będzie nam opowiadać o sytuacjach, z jakimi spotykają się lekarze. I panią doktor zatrzymam, jeśli się uda, całą audycję, ponieważ mam nadzieję, że państwo będziecie mieli do niej pytania, bo to będzie bardzo ważna rzecz. Będzie również tutaj redaktor z Radia Gdańsk, młody człowiek, który pierwszy
opisał
pierwszy
to, tak,
i dzięki niemu zaczęło się to wszystko dziać. I ja podkreślam, że Radio Gdańsk nigdy nie jest obojętne na los zwierząt. Co właśnie będzie To wszystko wiadomo w przyszłej audycji i może pani bardzo Magda polecam. Z nami będzie.
Tak, wszystko, tak na, to
wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje, także bardzo dobrze. I to są te zmiany, o których chciałam powiedzieć, czyli za tydzień, panie Norbercie, przepraszam, ale audycja dedykowana panu Strzyżenie i Kompanie będzie przesunięta o tydzień, a pani doktor Marta Boruczkowska z kliniki, która odmówiła uśpienia Yorka, będzie naszym gościem za tydzień.
A propos tego, co pani mówi, właśnie za pani plecami w jednej z telewizji na pasku widzę informację dotyczącą materiału do krakowskiego schroniska. W ciągu jednego dnia trafiło 41 zwierząt. Tragedia. Mamy wakacje. To jest właśnie ta ciemna strona wakacji, która wstrząsa mną od lat. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak można.
I dlatego myślę, że dobrze zrobiłam, że przesunęłam tą audycję na już, bo jeszcze urlopy przed nami są, żebyśmy zdążyli, proszę państwa.
Naprawdę nie macie przyjaciół, nie macie rodziny, która mogłaby się zająć przez ten czas zwierzętami. To ja za chwileczkę przeczytam takiego SMS-a a propos właśnie wyjazdów. Państwo pięknego SMS-a nam tutaj napisali a propos swoich podróży z pewnym Mieczysławem.
Oj, to ja wiem nawet,
no
który
właśnie,
Mieczysław.
No właśnie, za chwileczkę o tym powiemy, ale w kontekście wakacji, pani Agnieszko, też chcę z panią dzisiaj porozmawiać na temat bardzo ważnej sprawy, bo właściwie nie ma dnia, żebyśmy nie udostępniali w internecie informacji o zaginionym psie, o psie odnalezionym, o kotach, które gdzieś poszły
tak
i
samo.
Przepadły zupełnie.
A koty nie wrócą, koty się obrażą, że no wyjechały właśnie. Gdzieś na urlop i nie wrócą.
To porozmawiajmy o tym, jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. Mówię tutaj o tym, jak znakować psy. Właśnie miasto Gdańsk ogłosiło bardzo fajny program. To jest informacja dla zameldowanych gdańszczan. Za darmo można chipować psy. To jest informacja dla państwa, ale taki chip jest przydatny w sytuacji, kiedy psa udaje się nam złapać. Natomiast jak wyjeżdżamy na wakacje, pies jest w nowym środowisku.
Zginie nam z
pola
widzenia.
Tak, dochodzi czasami do wypadków drogowych. Tak. Sam pies może ulec jakiemuś potrąceniu, kiedy nam ucieknie. Na przykład w poszukiwaniu suczki ukochanej, no to wtedy, jeśli go nie złapiemy, jesteśmy bezradni, bo nie jesteśmy w stanie ustalić, czy on ma właściciela, czy nie. I tu pojawia się adresówka. Coś, co może taki problem rozwiązać.
Proszę państwa, jeżeli mamy zwierzęta, to nie możemy, żeby nasz telefon był tajny. Musimy się na coś zdecydować. Może nie podajemy miejsca zamieszkania, co rozumiem, ale proszę państwa, telefon powinien być dostępny na każdego rodzaju adresówce. Zacznę od takich może rzadko używanych, bo nie wiem dokładnie ile i nie chcę mówić, bo nigdy w żadne ceny się tutaj nie wdaje. Są elektroniczne, gdzie potrafią psa odnaleźć 200 nawet do 500 metrów.
Tak, to coś w rodzaju GPS-u.
GPS-u takiego, czyli no, jak on już przebiegnie tam ileś naście kilometrów, to jest gorzej. Ale jeżeli wysiadamy z samochodu, pies był, bagaże wynosimy i za chwilę tego psa nigdzie nie ma, to my go na tym GPS-ie takim odnajdziemy.
W telefonie mamy aplikację, sprawdzamy, tak.
Poza tym, proszę państwa, ja zawsze powtarzam, że każdy pies powinien mieć obruszkę. Są pieski, które mają szeleczki też niezdejmowane. Są podobno takie adresówki, które można pod spód obruszki przyczepić, przykleić i czymś tam przypiąć. One mają już to wszystko gotowe. Nie trzeba się, nie trzeba szukać czegokolwiek, żeby ją umocować. Czyli od spodu obruszki czy szeleczek możemy napisać właściciel psa, czy opiekun psa,
imię
numer telefonu. Nie musicie tego adresu, ale proszę państwa, jeszcze raz powtarzam, nie może być nasz telefon tabu, jeżeli mamy zwierzęta. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Następna zwykła adresówka to są te takie zwykłe, przypinane
wiszące.
Tubeczki tak, wiszące, tak. Które państwo mówicie, że się bez przerwy otwierają
to
i
prawda.
Coś tam
też
się i wypadają. Ale proszę państwa, tak jak zrobili moi znajomi, kupili sobie taką większą tubeczkę, włożyli wszystko, co by mogło być przydatne w razie odnalezienia psa i ją po prostu zakleili.
To ja mam jeszcze takie doświadczenie, to ostatnio też na jakimś forum internetowym w jakiejś psiej grupie znalazłam taką informację a propos tych zakręcanych adresówek. Może to też tak. Państwu coś, do czegoś się przyda, że to też jest o tyle nie do końca się sprawdza, bo jeśli złapiemy psa, tak. To możemy odkręcić. Natomiast jedna z pań zwróciła uwagę, pani behawiorystka też napisała, że ona by postawiła jednak na adresówki, na których na wierzchu jest imię psa, bo jeśli do psa się nie da podejść, to z daleka można nawet zrobić zdjęcie.
Do tego chciałam dążyć, że proszę Państwa, ja na przykład gdybym, no nigdy, zawsze miałam psa pod tak zwaną kontrolą, ale gdyby, niezależnie od wielkości, miałabym na zewnątrz, to są takie, to się przyczepia, to się, to można wygrawerować tak, lub cokolwiek w inny sposób, tak, taki, który by deszcz nie zniszczył nic. I proszę Państwa, to powinno być widoczne, bo dzisiejszą komórką, czy jakimkolwiek najprostszym aparatem to fotograficznym, prawda, ściągniemy ten obraz do siebie, zrobimy zdjęcie i możemy zadzwonić: panie XX, w tych okolicach lata piesek z takim numerem telefonu, tak wyglądający. Tak, i to jest bardzo, to jest według mnie najlepsza forma oznakowania. A według mnie najlepszą formą jest panować nad psem i mieć go sobie podporządkowanym. Że jak ja wystawiałam rzeczy z samochodu i mówiłam stój, to moje psy stały po prostu.
Tak, to wymaga treningu i rzeczywiście to nie chodzi tylko o nasz komfort, ale tak, przede wszystkim o bezpieczeństwo psa.
O zdrowie tego psa. Proszę Państwa, w tych w lasach, gdzie one chcą biegać, psy tak jak wejdą do lasu, coś się z nimi dzieje. To jest coś fantastycznego, ale nie wierzę w to, że są lasy, gdzie nie ma sideł. Ludzie są bezduszni. Różne mogą być dziury, mogą wystawać jakieś
niebezpieczne
przedmioty.
Zostawiamy po sobie butelki, stłuczemy, tak.
My zostawiamy już nie wiadomo co, czyli proszę Państwa, jednak te adresówki proszę naprawdę używać i raz na całe życie zadać sobie trudu, pójść, wygrawerować pięknie, przyczepić. I my już ściągniemy to aparatem czy komórką.
Otóż
na
to
pewno.
Nawet jeśli nie uda nam się złapać takiego psa, to informacja dla właściciela, który będzie, szuka to swojego czworonoga, to jest bardzo cenne, że jest tu,
w tych okolicach. Ktoś mi kiedyś zapytał się, i co z tego, złapałem psa i co, nie miałem co z nim zrobić. Ja mówię, proszę Państwa, no nie każdy ma pasek. Jest nieubrany, nie każdy ma pasek. Cokolwiek, co moglibyście przełożyć pod tą obrożę i przytrzymać. Jeśli to jest zima, może być to nawet rękawiczka, którą przełożymy.
Szalik,
chustka. Tak. W lecie, proszę Państwa, nie wiem co. Może mamy jakiś szalik powiewny, ozdobny. Nie wiem co, ale cokolwiek. I nie puszczajcie już tego psa z powrotem, tylko go trzymajcie za obrożę i jeżeli mamy numer telefonu, to nawet usiądźcie i siedźcie, jak właściciel przyjedzie, trzymając tego psa.
A będzie Wam wdzięczny do zgonu.
Będzie Wam wdzięczny. Ja może coś, pani redaktor, powiem innego, co mi się parę dni temu zdarzyło, co widziałam. Wypadek na obwodnicy jest co chwilę, prawda? I ludzie się strasznie niecierpliwią. Muszą stać w korkach. A ja powtarzam zawsze, że tam, gdzie wkładają ten worek, możemy być my. A my tylko stoimy w korku. Po co się denerwować? Czy chciałby się ktoś zamienić miejscem? Chyba nikt. Tak samo jest ze zwierzętami. Ktoś rozpacza, tęskni, pragnie, żeby to zwierzę odnaleźć za wszelką cenę. Usiądźcie, przytrzymajcie, zadzwońcie i ta osoba się zjawi cudem, nie wiem czym, ale będzie za chwilę.
No to tyle, proszę Państwa, w kwestii adresówek. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym. Nawet najlepszy pies, największy przyjaciel.
Tak,
może
tak
mu się zdarzyć chwila szaleństwa.
Może.
A ja robiłam niedawno taką adresówkę grawerowaną. Proszę mi wierzyć, to jest kwestia 20 kilku złotych.
No to nawet nie ma o czym mówić. A to jest na całe życie naszego ukochanego zwierzaczka. Na całe życie. Kota nikt, proszę Państwa, nie złapie. Ale jeśli ma adresówkę widoczną, mówię o kotach, które gdzieś tam chodzą, bo mój Albercik chodzi, ale nie potrzebuje zupełnie, ale są takie, co znikają, to nikt nie, ale zdjęcie zrobi.
Otóż to.
Zadzwoni do nas, prawda?
Jest, żyje, czeka.
Jest, żyje, czeka, tak.
No to w takim razie historia z panem Mieczysławem, jeśli pani pozwoli, tak, pani Agnieszko. Historia dość długa, dlatego może od niej zacznę. Dzień dobry, razem z Mieczysławem słucham po długiej nieobecności audycji na żywo. Bardzo się cieszę, że już możemy wrócić. Sporo przez ostatnie miesiące wyjeżdżaliśmy, ale w wolne wieczory odsłuchałem każdą zaległą audycję. Częste wyjazdy sprawiły, że przytrafiło się nam kilka zabawnych i zaskakujących przygód. Jak czas temu w związku z nowym wyzwaniem wyzwaniem w pracy musieliśmy na 2 tygodnie przenieść się do Wrocławia i osoby, które rezerwują dla mnie hotele, wiedzą, że zawsze podróżuję z Mieczysławem.
Mieczysław, dodam, to jest York.
O właśnie. Tym razem jednak rezerwacją zajęła się nowa osoba, która nie otrzymała tej informacji. Kiedy przyjechaliśmy do hotelu, okazało się, że nie akceptują zwierząt. Pani z recepcji poinformowała nas, że niestety nie będzie możliwe, żeby Mieczysław przebywał w hotelu. I kiedy już kończyliśmy rozmowę, z zaplecza wyszedł menadżer hotelu i zapytał, co się dzieje. Przedstawiłem sytuację i powiedziałem, że rozumiem regulamin i już kontaktowałem się z osobą z mojej pracy odpowiedzialną za rezerwację z prośbą o zmianę hotelu. Wtedy, ku mojemu zaskoczeniu, pan menadżer, spoglądając na Mietka, powiedział, że Mieczysław jest taki miły, grzeczny i patrzy na niego magicznym wzrokiem,
tak jest,
że spróbujmy, a jeżeli pozostali goście będą się skarżyć, wtedy dopiero zastanowimy się, co robić. I tak Mieczysław jako pierwszy pies spędził 2 tygodnie w hotelu, gdzie nie akceptują zwierząt, a na koniec pobytu dostaliśmy zapewnienie, że jesteśmy znów mile widziani. Takie cuda się zdarzają. Pozdrawiamy, tym razem już ze stolicy, Marek i Mieczysław.
Ja dodam, że pan Marek jest bardzo kulturalnym mężczyzną i Mieczysław ma to magiczne spojrzenie, co, proszę państwa, na Yorkomanii całe jury ujął właśnie swoim spojrzeniem. Także i na pewno nikomu obaj panowie nie przeszkadzali, bo posiadają tak wysoki poziom kultury osobistej i Mieczysław i pan, że to jest niemożliwe. Niemniej, proszę państwa, można. Jeśli ten hotel nie przyjmie, przyjmie następny.
Ja chcę też powiedzieć, że to się zmienia. Ostatnio miałam przyjemność rezerwować różne, w różnych punktach Europy hotele. Jakież było moje zdziwienie, w 90% psy mile widziane. Specjalna część wydzielona dla osób, które sypiają z psami, żeby innych ewentualnie nie drażnić, żeby jak ktoś ma alergię i wszedł do tego pokoju, nie miał potem problemów. To się zmienia. Na szczęście mam nadzieję, że u nas to też jest tylko kwestia czasu.
No ja mam nadzieję, bo proszę państwa, przypominam, że za tydzień będzie właśnie audycja, gdzie przyprowadzono Yorka do uśpienia dlatego, że nie chcieli go zabrać na urlop.
To jest historia, do której będziemy wracać, bo
będziemy
to
za tydzień. Pani doktor nam o niej dokładnie opowie. I co się dzieje z tym Yorkiem teraz.
A no właśnie, to jest piękna historia w gruncie rzeczy. Pani Małgosiu, napisała pani do nas SMS-a, który niestety się urwał, a być może potrzebuje pani pomocy, bo SMS brzmi tak. Bardzo dobrze, że panie często mówią o tym, że zanim ktoś zdecyduje się wziąć jakieś zwierzę, najpierw należy bardzo dobrze to przemyśleć, wszystkie za i przeciw. Ja mam duży problem, bo z jednej strony syn, który czeka cały rok na kilkudniowy wyjazd na wakacje, a jest dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, więc muszę jechać z nim. Z drugiej strony 3 nasze kotki, które nigdy nie zostawały same, jak dotąd co roku na czas wyjazdu mieliśmy zapewnioną dla nich opiekę i tu urywa się SMS.
Proszę panią, na pewno, ja wiem, no trudno, urwał się, ale jest sprawa taka, że na pewno nie wyjeżdża pani na 2 doby, kiedy można kotki zostawić, bo już mówiłam na jakich zasadach, tylko na dłużej. I ja rozumiem, że syn czeka i wyjeżdża, ale proszę panią, musi pani kogoś znaleźć, kto raz na dobę przyjdzie, da im jeść, chwilę się pobawi, porozmawia, wyczyści kuwetę i koniecznie postawi świeżą wodę. To nie jest pies. I przypominam, że woda powinna stać w 2 niezależnych miejscach i jedzenie kot rozrzuci po całym domu, to w ogóle nie przeszkadza w niczym, ale proszę panią, nie może pani oddać tych kotów do hotelu, absolutnie, to już z innych powodów to nie wchodzi w grę, o których nie będę tu mówiła. Nie może pani, z tego co rozumiem, zrezygnować z wyjazdu ze względu na syna, bo normalnie gdyby była inna sytuacja, nie jadę, koniec, kropka. Ale tu jest sytuacja bardzo ciężka. Czyli musi pani kogoś znaleźć, kto raz na dobę przyjdzie do tych kotów.
Bardzo, pani Małgosiu, czekam na SMS-a. Ja jestem jeszcze dzisiaj w radiu po godzinie 15, więc gdyby był jakiś problem, proszę dać znać. Są organizacje, które wspierają czasami w takich sytuacjach. Może jakiś życzliwy sąsiad, bo to naprawdę niewiele trzeba.
To jest raz na dobę 5 minut wymienić wodę, dać jeść, kuwetę wyczyścić.
Może nam się jakoś uda wspólnie to zorganizować. Pozdrawiamy przy porannej kawce z kotem Felisiem. Kotek trafił do nas w tamtym roku w lipcu w wieku około 0,5 roku. Pokochaliśmy go bardzo pomimo częstych zadrapań na naszych rękach. Dziś po roku mieszkania z nami jest cudownym, mądrym i bardzo inteligentnym kotem. Wykastrowaliśmy go i traktujemy jak członka rodziny. Dziękujemy za cudowną audycję. Dzięki paniom i waszym gościom zdobywamy bardzo ważną wiedzę na temat zwierzątek. Pozdrawiają cieplutko Ula i Jan Polewscy z Chmielna, dołączając zdjęcie no naprawdę cudownego, wyciągniętego i śpiącego kociaka.
A proszę państwa, zdarzają się taką historię, z jaką się z wami podzielę. Pan został zabrany do hospicjum i już z niego prawdopodobnie nie wyjdzie. Został udomowiony, wykastrowany, prześliczny, 7-letni kotek biało-czarny, dla którego trzeba będzie znaleźć dom, bo pan prawdopodobnie już nie wróci. No tak się w życiu też zdarza. Nie można zakładać, że wylądujemy w hospicjum i nie wrócimy, bo 7 lat temu ten pan o tym nie myślał.
Może ktoś z państwa planuje
kota. Ale właśnie
kota.
Może ktoś planuje. Czarno-biały, tak pięknie umaszczony, bo go widziałam na zdjęciu, w pięknych takich łatkach, śliczny, spokojny, domowy, śpiący sobie wszędzie gdzie i na kolanach, wykastrowany. Zdrowy.
Bardzo serdecznie państwu polecamy i jeszcze myślę już ostatni chyba SMS.
Ja tylko pani Agnieszko z Chwaszczyna, jeśli pani słucha, to pani wie o co chodzi, prawda? No ona wie.
Podróżuję z bardzo dużym psem, oczywiście wybieram miejsca przyjazne zwierzętom. Zawsze są pozytywne emocje i wręcz dzięki psu mamy lepsze warunki, bo dostaniemy większy pokój na parterze, gdyż w samej recepcji sami stwierdzili, że nie powinien chodzić po schodach.
Super.
Ukłony dla personelu. Tutaj nawet pada miejsce, zamek w Reszlu, zawsze mam tam dożywotnie zaproszenie, jeśli się chce, to można. Znajomych czarny terier pojechał nawet na wakacje do Chorwacji, tam też ma się świetnie. Jeszcze, przepraszam, jeden SMS tutaj w ostatniej chwili wpadł. Niedawno adoptowaliśmy psa ze schroniska. Niestety Sunia panicznie boi się mężczyzn, także mojego partnera. Warczy na niego, szczeka, jak tylko pojawi się w zasięgu wzroku. Co robić, żeby pies mniej się bał?
Przede wszystkim musiała przeżyć coś strasznego od mężczyzn. I teraz proszę panią, żeby pani partner nie popełniał największego z możliwych błędów, czyli nie szedł w jej stronę i nie usiłował jej pogłaskać. Nic gorszego nie możecie zrobić, aby pogłębić tą traumę. Partner ma udawać, że jej nie widzi. Nie wkradać się w łaski, nie przekupywać. To musi potrwać. Jeszcze mamy czas.
Tak. Czekam na sygnał w uchu.
Tak. I jeszcze mam nie poganiać. I proszę państwa, na to trzeba czasu, bo to jest ogromna trauma i wielka krzywda, jaka spotkała tego psa ze strony mężczyzn. To może nie minąć, ale może całkowicie zostać wyeliminować, tylko czasu i jednego nie robić. Nie iść przez tego pana. Ten pan nie może iść w stronę psa, nie może wyciągać do niej ręki, nie może jej głaskać i wiecie, czego nie może robić? Nie może ją przekupywać smakołykami.
Czyli to czekamy, aż ona zrobi ten
krok. Ona sama się przełamie, zacznie i przestanie, wpierw przestanie szczekać, potem zacznie obserwować, ale to czas i nie przekupujemy niczym, bo to działa przeciwko nam, bo nie wiemy, czy ten pies nie dostał kawałek kiełbasy, a potem nie został skatowany. Tego nikt nie wie.
To jeśli mamy jeszcze czas, a Gosia nie puka w słuchawki, to od pana Zdzisława taki oto SMS. Mam przecudowną terierkę rosyjską Ściapkowa. Jako 7-latkę odebrałem ją chorą na raka, chłoniaka 4 stopnia. Rok temu doktor Miazga wyratował ją po całorocznym leczeniu i od roku jest tylko pod kontrolą. Psina uwielbia jeździć samochodem, ale gdy jedzie, strasznie sapie i się ślini. Całe siedzenie i tył drzwi są od jej śliny. Nie wiemy, dlaczego tak się zachowuje i to dotyczy tylko sytuacji w aucie, napisał pan Zdzisław.
To znaczy, że ona ma tylko chorobę lokomocyjną samochodową, a na przykład nie pociągową czy tramwajową. I proszę pana, tak naprawdę nic pan na to nie poradzi, bo to być może jest genetyczne. Natomiast proszę państwa, muszę to powiedzieć, bo i ten pan od grzybkowego boksia, doktor Miazga, ukłony. I pan niech jest u szczytu szczęścia, że wyprowadzony ten terier. I niech się ślini. I niech sobie tam jeździ z tyłu jak chce. Po prostu stał się cud, proszę państwa, i z tego się należy cieszyć.
Powiedziała Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka. Zapraszamy już w przyszłym tygodniu. Dziękuję ślicznie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.